rozważyli pewien bardzo taki istotny temat w naszym życiu indywidualnym, ale również w naszym życiu jako Kościół. Tak. Wiemy o tym, że Bóg stworzył ten świat. Wiemy o tym, że On działał na tym świecie, że dalej działa. Zesłał swojego Syna tutaj na ten świat, żeby zmarł za nasze grzechy, bo sami byśmy musieli umrzeć. Nigdy nie zasłużymy na zbawienie. Ale kiedy Jezus odchodził, już po wykonaniu swojego dzieła, to powiedział, że ześle nam Pocieszyciela. Czy wiemy, kim ten Pocieszyciel jest? Duch Święty. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj nawet rozpoczęli to rozważanie takimi krótkimi świadectwami, kim jest Duch Święty dla Ciebie w Twoim życiu. Dobrze? Kim jest Duch Święty w Twoim życiu? Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu? W życiu naszego Kościoła? Wzmacnia? Usila? Pociesza? Motywuje? Prowadzi? Podnosi? Chroni? Strzeże? Naucza? Łączy? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na rolę. Oczywiście teraz przez kilka tygodni rozważamy temat Kościoła, tego młodego Kościoła, który zaczął funkcjonować zaraz po tym, kiedy Pan Jezus już wstąpił w niebo. I Pan Jezus powiedział im, żeby co? Żeby czekali, a Ojciec spełni obietnicę, którą im dał. Tą obietnicą był Duch Święty. Więc jeżeli macie swoje Biblię, otwórzmy do Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział. Przeczytamy i później będziemy w sumie wiele urywków czytać, więc głównie z Dziejów Apostolskich. Ale ten pierwszy werset jest bardzo istotny i czytamy tak. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po dalsze krańce ziemi. Więc rola Ducha Świętego w rozwijającym, w rosnącym, w tym młodym Kościele była bardzo istotna. Tak istotna, że Pan Jezus powiedział, że mają czekać. Mają czekać na wypełnienie tej obietnicy. Kiedy Duch Święty przyszedł, zaczął się nowy rozdział w życiu tego młodego Kościoła. Czy możemy się zgodzić, że ten Kościół może nawet na pewno nie miał resources, jak jest? Resources. Źródeł. Ale nie miał takich udogodnień może jak nawet nasz Kościół dzisiaj, tak? Środków dostępnych. O. Środków dostępnych dla nas, żeby się rozwijać, żeby wzrastać. I Jezus tutaj mówi, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi. Moc Ducha Świętego, czyli życie w mocy Ducha Świętego jest całkowicie inne od życia bez mocy Ducha Świętego. Czy się z tym zgadzamy? Amen. Czyli życie w mocy Ducha jest życiem, które przedstawia nam wiele możliwości. Życie, które jest na wiele sposobów o wiele łatwiejsze. Nic nie musimy wymuszać, nic nie musimy z siebie robić, tylko czekamy i jesteśmy pod wpływem działania Ducha Świętego. Ale żeby dojść do tego momentu, trzeba być wrażliwym na Ducha Świętego. a jest tak wiele rzeczy, które w naszym życiu są tak jakby przeszkodą do tego, żeby być wrażliwym. Żeby się oddać, żeby być wrażliwym na działanie Ducha Świętego. Jezus mówi, że otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Więc ta moc jest bardzo niesamowicie potrzebna do tego, żeby być świadkiem. Będziecie mi świadkami. Gdziekolwiek będziecie iść, będziecie głosić Ewangelię, będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii i aż po krańce i po dalsze krańce ziemi. Ta Księga Dziejów Apostolskich jest takim pięknym opowiadaniem tego, co się wydarzyło w tym młodym kościele. Było to taka doskonała mieszanka tego, co ludzie mogli zrobić, ale pod wpływem Bożej działalności, czyli pod wpływem Ducha Świętego. Jeżeli oni by nie przyjęli Ducha Świętego w taki sposób, może i by nas dzisiaj tutaj nie było. Oni się otworzyli całkowicie na Ducha Świętego i zaczęli iść i głosić Ewangelię. Iść i mówić wszystkim o tym, co Jezus w ich życiu zrobił. Więc jest to taką ilustracją, kiedy czytamy całą Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, jak to zgromadzenie tych wierzących, jak oni działali, co oni robili, do czego byli w stanie. Więc gdzieś tam w tej Księdze Dziejów Apostolskich jest ukryty klucz do otwarcia tego sekretu. Czym był ich sekret? Że oni tak wspaniale działali. Mogli taki, jeżeli mogę się nawet wyrazić, sukces odnieść w tym głoszeniu Ewangelii, że ludzie przyjmowali ich przesłanie. Po pierwsze, widzimy, że Duch Święty był obiecany, czyli była obietnica Ducha Świętego. Tą obietnicę złożył sam nawet Bóg Ojciec. W czasie jednego z tych wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. Jest to werset 4 pierwszego rozdziału. Obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Czyli Ojciec złożył im obietnicę. Widzicie, my jako ojcowie tutaj na ziemi staramy się zawsze dotrzymywać słowa. Jeżeli nie dotrzymamy słowa, dzieci nam zawsze, nie wiem, czy tak czy ojciec, czy mama. Dotrzymamy, jeżeli damy słowo, a gdzieś tam zwlekamy, czy z własnego wyboru, czy może nie, to co, dzieci zaraz przychodzą: tato, ale obiecałeś. Mama, ale obiecałeś. I może jesteś nawet dzisiaj tutaj, jesteś osobą dorosłą, może nawet pamiętasz jakieś obietnice, które ci rodzic złożył, które pamiętasz, ale może są jakieś obietnice, które pamiętasz, że nie były dotrzymane w twoim życiu. Z ojcem w niebie tak nie jest. Cokolwiek on obiecuje, tego dotrzymuje. Więc chcę cię dzisiaj zachęcić: trzymaj się tej obietnicy Bożej. Jeżeli Bóg ci złożył obietnicę, to trzymaj się tej obietnicy. Jeżeli Bóg ci obiecał, że twoja rodzina będzie zbawiona, trzymaj się tej obietnicy i tego nie zaniechaj. Módl się o nie. Nawet jeżeli swoimi oczami widzisz, że rzeczy się nie mają dobrze. Nawet jeżeli widzisz, że może gdzieś tam rzeczy się pogarszają, ale wiesz, że Bóg ci obiecał, moja rodzina będzie zbawiona, trzymaj się tego kurczowo. Wiecie, jak się trzyma człowiek kurczowo? Jest taka siła jak kurcz. Wiecie, kurczowo się chwycisz czegoś i nie puścisz. Więc trzymajmy się obietnicy Boga Ojca w naszym życiu. Cokolwiek nam obieca. I widzimy tutaj, że właśnie Jezus zachęcił uczniów do tego, żeby właśnie zanim otrzymali, żeby byli wierni w tym, żeby czekali. My jako ludzie nie lubimy czekać. Żyjemy w społeczeństwie, które nam mówi: a nie czekaj. Idź, weź to, co chcesz, kup, czy tam zrób, czy cokolwiek. Czekanie ogólnie w naszym społeczeństwie nie jest popularną gdzieś tam rzeczą. bank ci nie powie, a słuchaj, nie masz teraz pieniędzy, poczekaj. Nie, nie, przyjdź. Proszę, proszę, proszę. Nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby czekać. A tutaj Jezus mówi, musicie czekać. I oni cierpliwie czekali. Więc ta obietnica, która była przepowiedziana nawet w Starym Testamencie, że Duch Święty będzie wylany. Oni na nią czekali. Oni na tą obietnicę czekali. W księdze Joela czytamy, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować. Wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia. Również na sługi i na służące wyleję wówczas mego ducha. Bóg Ojciec to obiecał, więc oni się tego kurczowo trzymali. I wiemy wszyscy o tym dokładnie, kiedy się czeka, to się trochę wydłuża. A jeżeli czekasz tak w ogóle długo, to już całkiem się wydłuża. Gdzieś tam zniechęcenie przychodzi. Jezus ich zachęcił, żeby pamiętali to, co było w Starym Testamencie zapisane. Poczekajcie! Na to i Bóg wyleje Ducha Świętego. Jezus właśnie też obiecał im, złożył obietnicę, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami. Więc jaka jest rola Ducha Świętego w Kościele dzisiaj? Jaka jest Jego rola? A jeżeli mogę powiedzieć tak, że Kościół, który pozwala na Ducha Świętego działać, jest Kościołem mocnym. Kościół, czy grupa ludzi, społeczność, która gdzieś zapomina o Duchu Świętym i o Jego działaniu i o owocach Ducha Świętego, jest społecznością słabą. Ty i ja musimy pamiętać o tym, że cokolwiek się robi, mówi, musimy najpierw nie, że moja wola niech będzie się wykonała, tylko może Twoja. Woli Ducha Świętego. Niech Duch Święty działa. Nie jest to łatwe. I widzimy, że ci uczniowie tutaj byli powołani, byli wybrani do tego, żeby być zalążkiem tego właśnie kościoła i żeby się całkowicie poświęcić temu i żeby czekać w Jerozolimie. Aż do momentu, kiedy ta moc na nich stąpi. Nie poddawali się. Więc może nie mieli pełnego zrozumienia tego, co miało się wydarzyć. Ale kiedy już się to wydarzyło, ta energia, którą Duch Święty im dał, ta moc, którą Duch Święty im dał, była widoczna i ludzie od razu widzieli w dzień Pięćdziesiątnicy. I czytamy tak, odpowiedzi usłyszeli, nie do was należy poznanie, to jest werset siódmy, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie, zaraz werset ósmy, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi. Więc oni nie wiedzieli dokładnie, kiedy to się stanie. Czekali. Byli cierpliwi. Wiecie, na pewno pewne rzeczy w swoim życiu nawet musieli tak poukładać, żeby czekać, żeby być dostępnym. Nie mogli mieć wymówek, o słuchajcie, nie mogę teraz, no bo coś tam się wydarzyło w moim życiu, nie mogę teraz. No, musieli być, żeby ten Duch Święty był wylany, musieli czekać, musieli być dostępni. Również czytamy, że już kiedy to się stało, Piotr wyjaśniał pewne sprawy dla tych ludzi, którzy nie rozumieli rzeczy całkowicie, dlatego że to były nowe rzeczy, to były rzeczy, które się działy i oni ich nie rozumieli. Czy jest coś w twoim życiu takiego, że może nie rozumiesz do końca? Może łatwe pytanie by było, czy są jakieś rzeczy, które rozumiemy do końca w swoim życiu, prawda? A jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiemy do końca. Nie rozumiemy. Tutaj pisze też, że są pewne rzeczy, których nie znamy, których nie będziemy wiedzieć. Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Bóg ustalił z racji swojej władzy. Piotr próbuje pewne rzeczy im tutaj wyjaśnić. Widzimy, że jest obecność Ducha Świętego. W ten dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stał się taką naprawdę mocną mocą i siłą tutaj w życiu tego młodego kościoła. Wiecie, jest więcej niż 40 odniesień do Ducha Świętego w pierwszych 13 rozdziałach Dziejów Apostolskich. Cały czas jest mowa o Duchu Świętym, Duch Święty, Duch Święty. Więc oni zaczęli, kiedy Duch Święty już był wylany, wiecie, nie rozumieli wielu rzeczy i wiecie, co zaczęli mówić? Co to wszystko znaczy? Mądre pytanie, prawda? Co to wszystko znaczy? 12 werset 2 rozdziału. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Widzieli pewne rzeczy, które się dzieją, ale ich nie rozumieli. Co to wszystko znaczy? Więc ta grupa ludzi, która czekała w Jerozolimie na to, co ma się wydarzyć. Nie wiedzieli, co się wydarzy, nie wiedzieli, jak to się wydarzy, ale byli posłuszni, czekali, aż do momentu, kiedy Duch Święty był wylany. Czytamy, tak jakby szum potężnego wiatru. Tak jakby szum potężnego wiatru. Czyli to nie był wiatr, tylko szum, tak jakby potężnego wiatru wypełnił to miejsce. Niesamowite rzeczy. Co to wszystko ma znaczyć? Piotr próbuje im teraz wyjaśnić i próbuje interpretować. Pierwsze co, to mówi, posłuchajcie uważnie tego. Posłuchajcie uważnie. Czytamy, wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Czego oni nie rozumieli? Widzieli tak jakby języki z ognia. Widzieli pewne rzeczy, które dla nich były całkowite obce. Nie rozumieli tego. Ale człowiek, który był zapoznany w Starym Testamencie, który był Żydem, wiedział, że ogień ma niesamowite, jest to symbol niesamowitych rzeczy w Starym Testamencie. I kiedy widzimy, kiedy czytamy w Księdze Wyjścia, Pan szedł przed nimi, przed narodem izraelskim, kiedy wychodzili z ziemi egipskiej, z niewoli, tak, to Pan szedł przed nimi w słupie obłoku podczas dnia, a prowadzić ich w drodze, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić, tak by mogli iść dniem i nocą. Kiedy Salomon poświęcał świątynię, czytamy, a gdy Salomon skończył modlitwę, spadł z nieba ogień i strawił ofiarę całopalną, gdyż oraz ofiary rzeźne. Ponadto chwała Pana wypełniła świątynię. To jest niesamowita prawda, którą chciałbym, żebyśmy zauważyli. Żeby chwała Pana wypełniła świątynię, ty i ja, musimy złożyć ofiarę. Musimy złożyć ofiarę. To nie są, nie można, na pewno nie są to ofiary całopalne czy rzeźne. Nie przynosimy tego do kościoła. Ale jakie ofiary możemy złożyć Bogu na chwałę, żeby Jego chwała zapanowała w naszym życiu? Kora. Nasz czas, uwielbienie, posłuszeństwo, post. Więc to wszystko, co mówimy, są to pewne ofiary, pewne jakieś nawet, no nie powiedziałbym wyrzeczenia, ale gdzieś tam musimy powiedzieć nie, żeby wypełnić tą ofiarę, żeby złożyć Bogu ofiarę. Musimy pozbyć się tego myślenia, że tak, zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest za darmo, z łaski. Kiedy jesteśmy zbawieni, wchodzimy na kolejny etap, kolejny pułap, gdzie zaczynamy Bogu składać ofiary. Aby nasze ciało było wiarę, miłą Bogu. Żeby to, co mówimy, robimy, w co jesteśmy zaangażowani, żeby było ofiarą złożoną Bogu. Żeby było Jemu miłe, żeby Bóg mógł z nas być dumny. Jako Ojciec. O, dumny jest ze swojego syna, ze swojej córki. Więc składali ofiary, ty i ja, i też musimy złożyć ofiarę. Izraelici, widząc ten spadający ogień oraz chwałę Pana nad świątynią, uklęknęli na posadzce z twarzami zwróconymi ku ziemi, aby pokłonem uwielbić Pana za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki. Jego łaska trwa na wieki. Kiedy Eliasz posprawiał się z prorokami Baala, co powiedział? Wy porozmawiajcie ze swoim Bogiem, ja porozmawiam ze swoim Bogiem, ale owocem tego będzie to, który Bóg jest prawdziwy, ten rozpali ogień na ołtarzu i niech strawi to wszystko. Więc ogień, jeszcze raz widzimy, że jest znaką obecności Boga. Cały lud powiedział słusznie, niech tak się stanie. Również gdy lud to zobaczył, padł na twarz, Pan wołał. Pan wołał. To On jest Bogiem. Pan, to On jest Bogiem. Księga Królewska, 18 rozdział. Więc Piotr próbował im to wyjaśnić. Próbował nawiązać do tego, słuchajcie, to co się teraz wydarza, jest to również było zapowiedziane. Pytali, o co tutaj w tym chodzi. Więc on tutaj mówi, że tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Tutaj właśnie o to chodzi, że prorok Joel zapowiedział pewne rzeczy, które teraz zaczynają się wypełniać w życiu tego młodego kościoła. Więc trzecie, jaki jest cel Ducha Świętego? Cel Ducha Świętego jest, celem jest co? Żeby wyposażać, żeby wzmacniać, ucieszać. I kiedy widzimy, że On to robi w Kościele, więc wtedy zborownicy, ludzie mogą iść i mogą świadczyć. Dlaczego? Dlatego, że On pociesza. Dlaczego? Dlatego, że On poucza. Czasami to pouczenie nie jest takie przyjemne. Prawda? Się bronimy. Nasza ludzka natura. Bronimy się. Nam coś nie odpowiada. Ale widzimy tutaj, że Duch Święty i Łukasz, który napisał Księgę Dziejów Apostolskich, pisze tutaj właśnie o tych rzeczach, że jest to ważne, żebyśmy zauważyli. Kiedy patrzymy na całą Księgę Dziejów Apostolskich, to widzimy, że od 1 do 7 rozdziału widzimy, że to świadczenie było w Jerozolimie. Że ci ludzie szli i głosili Ewangelię do Żydów, do swoich rodaków, braci, sióstr, do Żydów. Później od rozdziału 8 do 12 nagle widzimy, że to świadczenie było w Judei i w Samarii. Zaczęło się rozprzestrzenie. Nagle zobaczyli, że Duch Święty również spoczywa na ludziach, którzy nie byli tak jak oni. To, co się dzieje w naszym polskim kościele, to, cośmy rozpoczęli 5 lat temu, The Branch, jest to dowodem na to, że myśmy się otworzyli całkowicie na to, żeby Ewangelia była głoszona nie tylko do naszych rodaków, co jest istotne i ważne, ale również do innych. Więc ci tutaj apostołowie i uczniowie otworzyli się na to, żeby iść do Judei i do Samarii. I nagle nie zwracali uwagi na kolor skóry, na obyczaje, na inne kultury, tylko wiedzieli, że musieli głosić Ewangelię. Nie tylko do swoich. Również od 10 do 11 rozdziału widzimy taki przekrój, tutaj podaje świadczenie do pogan. To dla nich było w ogóle już całkiem niezrozumiałe. Bo poganie byli ludźmi, o których ludzie myśleli, że to po prostu nie są ludzie, którzy zasługują w ogóle na jakąkolwiek troskę Boga. I nagle, kiedy Ewangelia się zaczęła poszerzać do pogan, to było już w ogóle całkiem pole misyjne, że nigdy nie myśleli, że tam zajdą. Ci ludzie nawet na to nie zasługiwali. A tutaj Duch Święty zaczynał działać i oni to widzieli. I rozdział 10, 11 idą i głoszą do pogan, którzy w ogóle byli stawieni na nabo. I myśleli, że Bóg się nimi będzie zajmować. Rozdziały od 13 do 28 widzimy, że wychodzą nagle aż po krańce się wszędzie. Nagle idą wszędzie. I Kościół po jakimś czasie zaczął być już nie tylko z przewyższającą grupą żydowską, ale nagle inni połączali. Otwierali się na inni. Poganie przychodzili, oddawali swoje życie Bogu, byli częścią Kościoła. Wiecie, co się w takich momentach dzieje? To, że już Kościół nie jest taki, jaki był. Wiecie, co jest najbardziej taką niebezpieczną rzeczą w Kościele, który się rozwija i rośnie? Że zawsze są ludzie, którzy gdzieś tam lubią rzeczy tak, jak kiedyś były. Prawda? Nie wiem, czy się z tym spotkaliście. Że tak było i tak ma być, i tak powinno być. Ja też siedzę zawsze w tym samym miejscu. Ale słuchajcie, jak ja bym się cieszył, kiedy Duch Święty naprawdę zacznie działać, będziemy przyprowadzać ludzi do kościoła i ktoś by przyszedł i mi zajął miejsce. Jak ja bym się cieszył, ja bym usiadł koło takiej osoby, bym zachęcił, słuchaj, siadaj tutaj co niedzielę. Twoje miejsce. Więc kiedy Duch Święty zaczyna działać, jest to czymś niesamowitym po krańce ziemi. Więc moc Ducha Świętego była ewidentna. Efezjan 6:12 czytamy tak, że kiedy oni oczywiście głosili, to ludzie się nawracali. Ludzie słyszeli to przekonanie, które mieli. 6:12 czytamy tak. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Znamy to. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowymi sił na wysokościach nieba. Nie walczysz z krwią i z ciałem. To nie jest nasza walka. Musimy rozpoznać, że walka jest duchowa. Duchowa jest walka. Więc ten młody kościół widział, ci pierwsi wierzący otrzymali nagle nowy wgląd w Boży cel. Nowy wgląd w Boży cel. Jest to czymś niesamowitym, dlatego że to właśnie należy do tych ludzi, którzy mają, pozwalają Duchowi Świętemu, żeby działał. Nagle będziesz widział świat w innych kolorach. Będziesz widział sytuację negatywną, ciężką, trudną w twoim życiu troszeczkę w innej perspektywie. Dlaczego? Dlatego, że masz wgląd w cel Boży w danym momencie, w danej sytuacji. Jest pewne głębsze zrozumienie. Oni również otrzymali wolność słowa, zaczęli głosić. Nie przejmowali się, zaczęli głosić. Nie przejmowali się tym, jakie będą rezultaty, tylko po prostu co? Zaczęli mówić. Zaczęli głosić. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią w wielkich dziełach Boga. Zaczęli głosić skutecznie. Mówili przejrzyście. Była przejrzysta, jawna, jasna, prosta, ale z pewnym przekonaniem. Również oni otrzymali taką moc perswazji, jeżeli mogę nawet to nazwać, przekonywania. Kiedy idziesz i głosisz Ewangelię i jest to przygotowane przez Ducha Świętego, wiecie co się dzieje? osoba patrzy na ciebie i mówi, to co ja mam następnie zrobić? Co ja mam zrobić? Jak to ma w moim życiu wyglądać? Dowodem na to jest kilka wersetów Dzieje Apostolskie 2:37. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Wiesz jak powiedzieli? Drodzy bracia, co mamy teraz robić? 4:33 apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Kiedy Szczepan był kamienowany, zaraz jeszcze w tej całej sytuacji, czytamy w 6 rozdziale, 10 wersecie, nie mogli jednak sprostać jego mądrości. Z wpływem, którego przemawia. Nie jest to wspaniałe, kiedy idziesz i głosisz, mówisz coś komuś, a oni nie mogą sprostać twojej mądrości i nie mogą sprostać Duchowi, który jest w tobie. Duch Boży. Później doświadczyli śmiałości, gdziekolwiek szli, śmiało, odważnie mówili o tym, co Bóg w ich życiu robi. Tym już zakończam i zaśpiewamy ze dwie pieśni. Chciałbym, żebyśmy w naszym sercu pewne postanowienia poczynili. Jaka jest droga do mocy Ducha Świętego? Co musimy zrobić, żebyśmy byli pełni tej mocy Ducha Świętego? Więc jak to zrobić? Po pierwsze, musimy mieć wiarę. Czy wiemy, że bez wiary co? Nie można podobać się Bogu. Bez wiary, czy wiesz, że bez wiary Duch Święty w twoim życiu nie będzie działał? Musisz mieć wiarę. Musisz wyjść, czynić ten krok wiary. Często mówimy, krok wiary. Więc na czym to polega? Zrobić rzeczy, które tak normalnie nie robimy. Czyli pewnie może wyjść i powiedzieć komuś o Jezusie przez wiarę. Przez wiarę. Zaufajmy pracy Ducha Świętego, a nie kierujmy się tym, co widzimy, naszymi oczami. Więc Duch Święty nie może działać w naszym życiu, jeżeli nie będziemy mieli wiary. Nawet takie słowa, kiedy się modlimy, kiedy wypowiadamy słowa, przyjdź Duchu Święty. Wiemy o tym, że Duch Święty już tutaj jest. Nie musimy Go prosić, żeby przyszedł, bo On już tutaj jest. Kiedy mówimy przyjdź Duchu Święty, myślę, że mówimy o tym, Panie, działaj w moim życiu. Duch Święty, działaj w moim życiu. Ja się uwielbiam. Ale Duch Święty, musimy o tym wiedzieć, że jest z nami cały czas. Zanim zęby rano umyjemy, Duch Święty jest z nami. Jesteśmy w obecności Ducha Świętego. Zanim się przygotujemy, żeby przyjść na nabożeństwo, Duch Święty już z nami jest. On wszystko o nas wie. Nic nie ukryjemy. On zna nasze myśli, nasze zamiary naszego serca. Wszystko. Więc On jest z nami cały czas. Przez wiarę musimy pewne rzeczy w naszym życiu robić. Również, jeżeli chcesz mieć moc Ducha Świętego, musisz, ktoś tutaj powiedział, posłuszeństwo. Jest to pewną rzeczą, którą składamy na ofierze również dla Ducha Świętego. Więc Duch Święty przyszedł do tych, którzy co? Posłuszni. A to posłuszeństwo polegało w tym momencie na czym? Że oni czekali. Bo mieli powiedziane, czekajcie. Nie oddalajcie się od Jerozolimy, dopóki Duch Święty na was nie stąpi. Więc oni co? Byli posłuszni. Więc czekali. Wiecie, że w naszym życiu to czekanie również polega na tym, żebyśmy byli zawsze otwarci na działanie Ducha Świętego. Przychodzenie do kościoła jest istotne. Przychodzenie na modlitwę jest istotne. Przychodzenie na spotkania środowe, na modlitewne w naszej nowej, odnowionej sali konferencyjnej jest bardzo ważne. Ale wiecie, że możemy czekać na Ducha Świętego tam, gdzie jesteśmy. Jedziemy samochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, autobusem, gdziekolwiek jesteśmy w obecności Ducha Świętego. Więc nie ma czegoś takiego, Panie, wchodzę w Twoją obecność. Jesteśmy w obecności Ducha Świętego. Święty jest nam. Przychodzimy tutaj, witamy Jego, zapraszamy, żeby działał w naszym sercu. Ale jeżeli czytamy to, te słowa, Duch Święty jest obecny cały czas. My jesteśmy tego świadkami. Także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Którzy są mu posłuszni. Zadam Ci takie pytanie. Tylko Ty sobie sam odpowiedz. Czy starasz się być posłuszny dla Ducha Świętego? Musimy odstawić jakieś nasze myśli, samoobronę w naszym gdzieś tam intelekcie nawet, czy w naszej osobowości. Musimy to zostawić. Musimy całkowicie być Jemu posłuszni. Musimy odstawić nieposłuszeństwo, aby On w naszym życiu mógł działać. Po trzecie, żeby zdobyć tą moc Ducha Świętego, musimy być zjednoczeni w modlitwie. Sobie wyobrażałem, że chociaż jedno amen by było. Zjednoczeni w modlitwie. Zjednoczeni w modlitwie. Dlatego, że jest moc, kiedy Boże dzieci przychodzą razem, są zjednoczeni. Czytam, kiedy wszyscy byli zebrani na jednym miejscu. Wiecie, czytałem takie nawet świadectwa, co się działo w południowej Korei, tak? Pastor Yong i Chow. Rzesze ludzi się modlą. No, proste słowa wypowiada. Proste słowa wypowiada. Rzesze ludzi. Przekonywane. Więc nawet przeczytałem to niedawno. Co by było, gdybyśmy się modlili wszyscy, żeby Pan przekonywał nas wszystkich, naszych znajomych, naszej rodziny. W jedności się modlili. Często mamy to, ja to też kiedyś pamiętam, krytykowałem, że tam zrobiłem, gdzieś tam słyszałem jakieś kazanie, powiedziałem, a super mi się było. Nic ciekawego dzisiaj nie powiedział. Nic nowego dzisiaj nie usłyszałem. Nic takiego, co mnie porwało. Wiecie, według tego, co czytamy w Dziejach Apostolskich, były pewne rzeczy, które oni już wiedzieli, które już były, które tylko przez działanie Ducha Świętego. Prosta rzecz, proste zdanie może przemienić, może być czymś nowym, nowością dla nas. Przeżywamy to nowe. Więc moją zachętą dla naszego Kościoła, dla nas wszystkich jest, żebyśmy się modlili. Abyśmy się modlili o każde nabożeństwo, o każde spotkanie, o każdą grupę domową, o każde spotkanie modlitewne, abyśmy zanim przyjdziemy, abyśmy już byli przygotowani. Do tego, Panie, Duchu Święty, działaj, jesteśmy gotowi. Proste słowa, nawet w tej prostocie mogą być niesamowite, jeżeli chodzi o działanie Ducha Świętego. Jesteśmy współdziałaczami czy współpracownikami w dziele, czy pozwalamy na Ducha Świętego. Czy mógłbym, nie wiem, gdzie jest grupa wybierająca, zaśpiewamy jedną czy dwie pieśni. Zaraz podamy również życzenia, zabierzemy naszą kolę, mówimy naszego Pana również przez nasze finanse. Ale chciałbym, żebyśmy zaśpiewaj tą pieśń jeszcze raz. Jesteś królem. Żeby to było dla nas takim celowym dla nas, celowym w naszym życiu stanowieniem. Panie, Panie, zmień. Pragnę być działaniem, opieką, władzą Twojego Ducha Świętego. By On nas prowadził na każdy moment, na każdy każdą chwilę. Uznajmy, jeżeli jesteśmy w stanie. Chciałbym, żeby to było takim odzewem, czy naszym postanowieniem w naszym życiu. Postanów sobie dzisiaj. Panie, chcę, żeby Twój Duch Święty mnie zmienił. Żeby zabrał to, co się nie podoba. Żeby wypełnił mnie Twoją miłością, posłuszeństwem. Żeby rzeczy się w moim życiu działy, które może nie będę rozumieć do końca, ale wiem, że jest to działanie Ducha Świętego. Ale również wiemy, że Pan będzie Ci dawać zrozumienie, głębsze pojęcie. Co śpiewamy, jesteś Królem. Podczas tej pieśni niech to będzie Twoją modlitwą. Panie, oddaję się całkowicie Tobie. Duchu Święty, działa. Potrzebuję Twojej mocy. Przekonuj mnie. Daj mi siły do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Z mocą, śmiałością, z odwagą. Przekonuj, Panie.